Witam was, siostry i bracia, w imieniu Jezusa Chrystusa. Sięgnijmy do tekstu. List Jakuba, pierwszy rozdział, drugi do czwartego wersetu. Drodzy bracia, za najwyższą radość uważajcie te chwile, gdy jesteście poddawani przeróżnym próbom. Wiedzcie, że takie doświadczanie waszej wiary kształtuje wytrwałość. Wytrwałość natomiast niech was prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienaganni i bez jakichkolwiek braków. Kolejny raz sięgam do Słowa Bożego, by zwrócić naszą uwagę na wiarę. Pytanie brzmi, jak budujemy naszą wiarę, kiedy przychodzą doświadczenia? Czy bierzemy jakieś witaminy? Raczej nie. Czy poddajemy się jakiejś terapii, by mieć zbudowaną wiarę? Chyba też nie. Czy uczestniczymy w jakimś seminarium, które będzie budowało wiarę? Czasem tak. Prawdą jest, że Bóg buduje naszą wiarę przez testowanie i próby. Zadajemy sobie pytanie, ale jak zmienić kondycję wiary? Jak zbudować zdrowe, wewnętrzne, duchowe życie? Wiara jest jak mięśnie. One wymagają ćwiczeń, prawda? I tak jest z wiarą. Kiedy mięśnie napinamy, rozciągamy, ćwiczymy, to one funkcjonują, rozwijają się. Wiara rozwija się, kiedy jest testowana. A więc nie rozwijamy naszej wiary tylko przez błogosławione podgrzewanie jej w Kościele. Jakub powiada, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Bóg testuje nas każdego dnia. Hiob powiada, czymże jest człowiek, że go tak bardzo cenisz i że nań zwracasz uwagę? I że go nawiedzasz każdego poranku i każdej chwili go doświadczasz. Każdego dnia mamy okazję do budowania naszej wiary. Każdy dzień jest okazją. Bóg chce pomóc nam wzrastać. Ale kiedy czytamy w tym tekście o wytrwałości, o próbach, to oznacza wielkie kłopoty, poważne problemy. Jeśli tak, to pytamy się, jakie są metody Boga, by tę naszą wiarę budować, wypróbować, przetestować. I chciałbym dziś na cztery takie próby zwrócić naszą uwagę. Oczywiście nie są to jedyne. Tych możliwości jest dużo więcej, ale dziś chciałbym skupić moją uwagę na czterech sposobach testowania naszej wiary. Pierwszy z nich brzmi trudności. Przez różne trudności przechodzić musimy. To są próby, problemy, naciski, okoliczności. Można by powiedzieć, cała proza naszego życia. Apostoł Piotr powiada, weselcie się z tego, mimo że teraz, na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. A żeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane. Ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Nic nie zdarza się w naszym życiu przypadkiem. Wierzę, że w życiu ludzi wierzących nie ma przypadków. Tak wierzę. Wszystko, co się w naszym życiu zdarza, jest pod Bożą kontrolą. Nie mówię, że Bóg planuje wszystkie złe rzeczy, które nas dotykają, przechodzimy przez doświadczenia. On nie musi tego robić, ani nie chce tego czynić. Żyjemy w tak rozbitym świecie, że trudności będą się ciągle pojawiać. Częściej jednak sami na siebie sprowadzamy wiele kłopotów i problemów. I Bóg czasami dopuszcza problemy, by nauczyć nas wiary i testuje nasze życie. Zapewne wszyscy znają historię Jonasza i jej nie trzeba tu przypominać, ale co Jonasz powiedział, jak się modlił, kiedy znalazł się we wnętrzu tej wielkiej ryby? Wszyscy mówią wieloryb. Niekoniecznie. Jest znacznie więcej innych wielkich ryb. Ale powiedzmy, że tak było. Nie wyklucza tego ten tekst. Co Jonasz powiedział przed Bogiem? Wrzucił mnie na głębię pośród morza i porwał mnie wir. Wszystkie twoje bałwany i fale przeszły nade mną. Już pomyślałem, jestem wygnany sprzed twoich oczu. Jakże będę mógł jeszcze spojrzeć na twój święty przybytek? Woda sięgała mi aż do gardła. Ogarnęło mnie topielisko. Sitowie wiło się wokół mojej głowy. Wstąpiłem do stóp gór. Zawory ziemi na zawsze się za mną zamknęły. Lecz ty wydobyłeś z przepaści moje życie, Panie Boże mój. Gdy ustawało we mnie życie, wspomniałem na Pana i tak doszła moja modlitwa do Ciebie, do Twojego świętego przybytku, lecz ja pragnę Ci złożyć ofiarę z głośnym dziękczynieniem. Spełnię, co ślubowałem. U Pana jest wybawienie. Wtedy Pan rozkazał rybie, a ta wypluła Jonasza na ląd. Jeśli życie byłoby takie proste i łatwe, to w zasadzie nie wymagałoby to naszej wiary. Jeśli wszystko by się toczyło bez problemów, to wiara byłaby zbyteczna. Jeśli cały czas mógłbym czuć taką Bożą obecność, czy kierować się uczuciami, to byłoby to niedobrze. Czasami Bóg usuwa uczucia Jego obecności, by nauczyć nas zaufania w trudnościach. Biblia często porównuje problemy i trudności, jakie nas spotykają, do rozpalonego pieca. Prorok Izajasz powiada: oto wytapiałem cię sobie jak srebro i próbowałem cię w piecu cierpienia. Dlatego nie możemy być zdziwieni, jeśli doświadczenia wywołują w nas jakieś cierpienia. Bóg powiada: ja chcę wypróbować twoje życie jak srebro. Doświadczonego złotnika zapytano: kiedy wiesz, że srebro już jest czyste, wypalone, że ma właściwą próbę? Kiedy mogę widzieć swoje odbicie? Kiedy Bóg może widzieć Jego odbicie w nas, wtedy wie, że zanieczyszczenia z naszego życia zostały wypalone. To jest próba. Co zatem powinienem zrobić, kiedy przechodzę przez trudności? I tu Jakub powiada: poczytujcie sobie to za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Bóg ma plan, odpręż się, nie biadol, nie płacz cały czas. Bóg jest większy niż ból, niż problem, niż to, przez co teraz może ktoś z was przechodzi. I to jest pierwsza lekcja, której się uczymy. Jeśli chcemy nauczyć się utrzymywać z wiary, to muszę się nauczyć radować w Bogu. I zauważmy, że Jakub nie mówi: bądź wdzięczny za problemy. Bóg nie oczekuje, byś dziękował Jemu za złe rzeczy w twoim życiu. Jeśli ktoś zachoruje na raka, to nie mówisz: dziękuję Boże za tego raka. Oczywiście, że nie. On mówi: bądź wdzięczny w problemie. Naucz się wtedy też widzieć Boga, dziękować Bogu. Muszę nauczyć się radować w sytuacji, gdy chcę utrzymywać się z wiary. A więc to jest pierwsza lekcja, pierwszy test, jaki mamy w uczeniu się wiary. A więc jeśli chcę się utrzymać z wiary, to muszę nauczyć się być wdzięcznym. I oto pierwsza punktacja tego testu. Jeśli mówisz: czasami dziękuję Bogu albo nigdy, to masz 0 lub 1 punkt. Jeśli mówisz: czasami dziękuję Bogu, chwalę Go w problemie, daj sobie 5 punktów. Ale jeśli mówisz: zawsze to robię, kiedy mam trudności, jest to mój zwyczaj, to jest moje duchowe życie, nieustannie Bogu dziękuję, kiedy jestem nawet w trudnościach, ponieważ wiem, że On mi pomoże, daj sobie 10 punktów. Radujcie się w Panu, zawsze się radujcie, apostoł Paweł pisze Filipianom. On testuje naszą wiarę i on buduje ją nie kiedy jest łatwo. To nie jest sztuka wielka być wierzącym, kiedy jest wszystko łatwe. Łatwo wszystko przychodzi. Wielką odpowiedzialnością jest w trudnościach pozostać wierzącym. A tych trudności oczywiście nam nie brakuje, kiedy mamy trudny czas. Druga cecha budowania naszej wiary to: Bóg buduje wiarę przez zalecenia. On prosi nas czasami, byśmy zrobili rzeczy, które pozornie są niemożliwe. Tylko w Nowym Testamencie około jest 1050 zaleceń, poleceń. Powiadam około, bo to się nie da tak precyzyjnie powiedzieć. Część z tych poleceń wydaje się niemożliwa do wykonania, nierozsądna nawet. Co robisz, kiedy masz rozkaz, żądanie, zrób? A one są po to w Nowym Testamencie, aby przetestować naszą wiarę. Kiedy masz nakaz, a on się wydaje niemożliwy do zrealizowania, komu wierzymy? W kim będę pokładał ufność? Będę wierzył w to, co mówi Bóg i Boże Słowo? Czy będę wierzył w to, co ja myślę, co mnie się wydaje? Wszystkie obietnice i wszystkie nakazy są po to, aby nas przetestować, aby zrobić test naszej wiary. Część z nich będzie się wydawała bardzo prostą i wykonamy te polecenia. Ale niektóre, gdy przyjrzymy im się z bliska, wydają się niemożliwe. Albo że ta poprzeczka jest za wysoko postawiona. Bóg za wiele wymaga. Polecenie: nie martw się niczym. To może być twarde polecenie, gdy Jezus mówi w Ewangelii Łukasza: ale wam, którzy słuchacie, powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. To jest próba. Zawsze jest powiedziane, zawsze ich miłujcie. No nie, tutaj Pan Jezus przesadził, no, są pewne granice, są pewne ograniczenia. No tyle to ja mogę, ale dalej ani kroku. Wyznawajcie wtedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich. No nie, tylko temu powiedz. To cała wieś będzie już wiedziała. Całe osiedle będzie wiedziało. Nie. Tu ktoś przesadził. Może ten autor listu. Próba jest czymś, co mówi Bóg. To On ma rację. Mam zaufać. Albo mam własną, moją opinię. Coś, co myślę, ma rację w moich oczach. Są setki przykładów w Biblii na takie zachowanie. Zrób to. I ludzie zaufali, i robili, i postępowali. I chociaż wydawało się, że to nie ma sensu, że było to niemożliwe, realizowali. Jednym z takich przykładów jest wędrówka narodu izraelskiego przez pustynię. Otrzymali polecenie na tej pustyni w sprawie manny. Oni musieli wyjść każdego dnia, by zebrać wystarczającą ilość manny, by być najedzonymi. A tylko na dzisiaj, ktoś się zapytał? Tylko na dzisiaj? To nie mogę sobie nazbierać na tydzień? Przecież tak byłoby wygodniej, realniej. Na tydzień. Po co codziennie wychodzić? No, a jeśli zachoruję jutro? Albo mnie wąż ukąsi? No to nie, jutro nie będę mógł wyjść na zbierać. To nie mogę chociaż na dwa dni? Co takie nierozsądne? Są wszelkiego rodzaju powody, żeby jednak zrobić zapas. Boże, czy ty sobie nie żartujesz? A Pan Bóg powiada, nie, bo powiedziałem wam, że wy chorować nie będziecie na tej pustyni, więc nie martw się o to, że cię wąż ukąsi. Nie martw się, że będziesz chory i jutro nie wstaniesz. Masz codziennie iść i zbierać. Nie, że zbiorę sobie na dłużej. To nie był argument. Nakaz nie pyta, czy on ma sens, czy nie. Powód brzmi: chcę przetestować twoje życie. Zaufaj mi w czasie całej drogi. Każdego dnia zaufaj, że mam pokarm. Pójdź za moimi rozkazami, poleceniami. Chcę wzmocnić twoją wiarę. To jest powód, że Bóg powiada codziennie, każdego dnia. Często bywa tak, że Bóg powiada, zrób coś niemożliwego. Dlaczego? Bo On chce wzbudzić moją i twoją wiarę. Bóg Abrahamowi powiedział, chcę, byś zapomniał, ile masz lat. Chcę, byś poszedł i stanowił różnicę w tym świecie. Chcę, byś poszedł gdzieś, gdzie nigdy nie byłeś. Nawet nie wiesz, gdzie. Abraham pyta, Panie, a tak dokładniej to gdzie? Powiem ci. Ale jak tam się dostanę? Pokażę ci. Skąd będę wiedział, że już dotarłem do Kanaanu? Kiedy dojdziesz tam, powiem ci. A co my byśmy powiedzieli Bogu? Jak my byśmy się z Bogiem trochę posprzeczali? Co zrobilibyśmy z takim rozkazem? Panie, a może mógłbym tak wejść na Google, sprawdzę na automapie? No to wtedy może pójdę. Jestem gotowy, by pójść, tylko pozwól mi tam sprawdzić, którędy pójdziemy. Wiara jest ryzykiem. Ryzykujemy, aby pójść w wierze za naszym Panem. Czasami nie można wszystkiego przewidzieć z góry. Dlaczego Bóg to zrobił? On nie jest zainteresowany robieniu nam wygody. By nam było, jak to często mówimy, fajnie. To nie jest dobry zwrot. Tego słowa fajnie nie należy używać. Także już wiecie, jakiego nie należy używać. On nie jest zainteresowany w tym, by nam towarzyszyła wygoda w tej podróży. Byśmy zobaczyli wszystkie punkty na mapie. On chce sprawdzić naszą wiarę. Ale nie sprawdzić, bo jest tak zainteresowany. On chce przetestować nas. On ma test, w którym sprawdza, czy my naprawdę jesteśmy wierzący, czy tak na niby. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo. I wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Kolejne polecenie. Powracam do tekstów, które my dobrze znamy, o których dobrze wiemy. Noe. Bóg przychodzi do Noego pewnego dnia i powiada, Noe, mam polecenie, abyś zbudował dziesięciotysięcznik. Pamiętajmy, że Noe żył na pustyni, na środku pustyni. A Bóg mówi do niego, chcę, byś zbudował statek, ponieważ będzie powódź. A Biblia powiada, że do tego czasu nigdy nie padało. Noe nawet nie wie, co to jest deszcz, że będzie padać. Nie ma pojęcia. On nie wie, co to jest powódź. Woda pochodziła z ziemi i z mgły. Nigdy nie padało do tego czasu, Biblia powiada. Noe, chcę, byś zbudował statek, ponieważ będzie padać. No, gdyby to na mnie trafiło, może bym się zdecydował zbudować kajak. Ja tak na wszelki wypadek, no, Pan kazał, coś tam zrobię. Noe zrobił to, co Biblia powiada. Przez wiarę Noe zbudował arkę. Bóg testuje naszą wiarę. Powiada, zrób coś. A my powiadamy, no ale Panie, przecież widzisz, że to jest jakieś śmieszne, nierealne. Wykonuję, bo ufam Jemu. Lekcja z tego jest taka, że natychmiast coś wykonujemy. Kiedy Bóg mówi, to zadaję sobie pytanie, czy wykonuję to natychmiast, czy powiadam, Panie Boże, poczekaj, jestem zajęty jeszcze czymś ważnym. Próba wiary, test. Jak szybko reagujemy, gdy Bóg coś każe nam zrobić? To jest pytanie. Kolejne punkty w tym teście. Czy robisz coś wtedy, gdy jest ci to wygodnie? Daj sobie 0 albo 1 punkt. Czy zmagasz się z tym przez chwilę? I myślisz sobie, no zobaczymy, pożyjemy, popatrzymy. 2 punkty mógłbym się zgodzić dać. Ale jeśli Bóg powiada, zrób, i ty powiadasz, tak jest, Panie, ufam Ci, wierzę, zrobię to bezwarunkowo. Daj sobie 10 punktów. A teraz kolejna lekcja, bardzo trudny test, finanse. Bóg buduje naszą wiarę w sprawach materialnych, finansowych. Czy wiecie, że pieniądze są jednym z największych testów wiary w naszym życiu? Mało ludzi rozumie, że Bóg używa naszych dóbr jako prób charakteru naszego. Dla wielu ludzi w dzisiejszych czasach finanse są bożkiem. Są najważniejsze. Wielu popada w długi, bo finanse są bożkiem ich. I nie wiedzą, że popadając w te długi są testowani, jak się zachowają. Kiedy są proszeni, by dać, muszą zrobić to z wiarą. Jeśli więc w niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, któż wam powierzy prawdziwą wartość? Jak chcesz być duchowym człowiekiem? Jak chcesz osiągać sukcesy, duchowe sukcesy, jeśli nie będziemy ufać Bogu, że On jest wierny też w dobrach materialnych? On nie zaufa nigdy nam w rzeczach duchowych. Jeśli będę wierny w tym, co posiadam, Panu Bogu, On zaufa też mi w rzeczach duchowych. Co zrobię z moimi pieniędzmi naprawdę określa, jak Bóg może błogosławić moje życie. Niektórzy powiadają, o, dziesięcina, zakon. To daj 70%. A kto ci powiedział, że masz dać 10? Ale wiecie, kto ma z tym problem? Ci, co nic nie dają, największy mają problem. Bo ci, co dają, oni nie mają problemu. Oni nie protestują, oni się nie sprzeczają. Oni nie udowadniają według Biblii, po prostu dają, ufają Bogu. Ja nie mówię, że Kościół chce wyciągać pieniądze od ludzi. My chcemy zwracać uwagę, że Bóg testuje naszą wiarę i w tej dziedzinie. Nie możemy udawać, że ona nie istnieje, udawać, że nie ma problemu. To jest ogromna próba wiary. Bo kiedy dajesz, masz z tyłu za plecami kilkanaście rachunków i myślisz sobie, no dobrze, dam, a jak zapłacę? A jak pokryję te wszystkie finansowe zobowiązania? To ogromna próba wiary. Nie bagatelizuję tego. To nie jest tak, że musisz. Chcę dziś zwrócić uwagę, jak Bóg twoje życie w tej dziedzinie testuje. A jak we wszystkim się wyróżniacie w wierze, w słowie i w poznaniu, i we wszelkiej gorliwości oraz w miłości, którą w was wzbudziliśmy, tak i w tej działalności dobroczynnej się wyróżniacie. Nie mówię tego, jakobym wydawał rozkaz, ale pragnę na tle gorliwości innych wypróbować też szczerość waszej miłości. Dawanie testuje naszą miłość, jak i naszą wiarę do wszechmogącego Boga. Jak bardzo kocham Boga? Jeśli masz z tym problem, to masz problem z Biblią. Nie wolno zignorować tych wersetów. Kiedy daję, moja wiara rośnie. Rosnę w miłości do wszechmogącego Boga. Rosnę w nadziei, rosnę w wierze. Rosnę w dojrzałości. To buduje moje życie. I przytoczę tu tekst z Kronik, z pierwszej księgi Kronik, 29 rozdział. Lecz czymże ja jestem i czymże jest mój lud, że możemy ochotnie składać Tobie dary? Wszak od Ciebie pochodzi to wszystko i daliśmy tylko to, co z Twojej ręki mamy. Gdyż pielgrzymami jesteśmy przed Tobą i przychodniami, jak wszyscy ojcowie nasi, jak cień są dni nasze na ziemi, beznadziejne. Panie Boże nasz, całe to bogactwo, które przygotowaliśmy, aby zbudować przybytek dla świętego imienia Twego, z Twojej ręki pochodzi i Twoim jest to wszystko. Wiem też, o Boże mój, że Ty badasz serce i masz upodobanie w prawości. To też szczerym sercem złożyłem w darze to wszystko. Teraz zaś widzę, że Twój lud, który tutaj się znajduje z radością i ochotnie Tobie składa dary. Panie Boże ojców naszych, Abrahama, Izaaka i Izraela, zachowaj to po wszystkie czasy jako wyraz myśli i uczuć ludu Twego i umocnij serce ich w przywiązaniu do Ciebie. Dawanie nie tylko testuje moją wiarę, ale to testuje miłość. To jest próba mojego serca. To jest próba każdego obszaru mojego życia. Bóg chce być Panem i takich trudności, gdy, tak jak to przysłowiowo powiadamy, nie możemy związać końca z końcem. Bóg chce być Panem materialnego życia naszego. My mamy w swoim życiu tylko, moim i żony, wiele przykładów. Kiedyśmy zaufali Bogu, a On błogosławił. Nie należymy do wyróżniającej się grupy pastorów, ale jednak Bóg błogosławi nasze życie, bo On w innej dziedzinie nam błogosławi zdecydowanie więcej. Ale dawanie to nie jest tylko testowanie naszej wiary. Bóg powiada, że dając testujemy Boga, sprawdzamy Boga. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu i w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan zastępów. Czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę? W tym obszarze dawania dotykamy najwrażliwszego nerwu w naszym ciele. Gdy dotykamy tego nerwu, a on przebiega od portfela do serca, to wywołuje kaszel. Od razu mamy kaszel. Mam dać. Pastorze, a ile? Tyle czy tyle? Coś tak cię krztusi. Co cię tak męczy? Jeśli uważasz, że oni muszą dawać, daj sobie zero. Jeśli kierujesz się tym poprzez uczucia, a jak się czuję w dobrym nastroju, dzisiaj było fajne nabożeństwo, no, było piękne uwielbianie. Jeśli kierujesz się tylko takim uczuciem, no, 2 do 5 punktów. Jeśli dajesz, bo Bóg tak polecił, nie, że oni chcą, ale że Bóg polecił, daj sobie 10 punktów. musisz być wierny. Czwarty problem, poprzez który Bóg testuje naszą wiarę. Czas. Jeśli każda modlitwa natychmiast byłaby wysłuchana i z automatu by się wszystko zdarzyło, to po co wiara? To tak naprawdę nie potrzebowalibyśmy wiary ani testu. Mówię, mam. Mówię i mówię. Wtedy nie potrzebowalibyśmy ćwiczeń. Ale tak nie jest. Mówisz i masz. To nieprawda. Tego Biblia nie uczy. Tak jest z naszą ludzką naturą, że nie lubimy czekać. Macie to? Ja mam. Podjeżdżam do skrzyżowania, są czerwone światła i są dwa pasy. To kombinuję. Czy ten z lewej, czy ten z prawej pierwszy odjedzie? I za nim stajesz. I już grzejesz samochód. Już litr paliwa spaliłeś. Nie lubimy, nie cierpimy czekania. Nienawidzimy czekania. Idziesz do lekarza, patrzysz, a tam 40 pacjentów. Adio. Odchodzisz. Nie będę czekać. No, najwyżej mnie przywiozą karetką pogotowia. Czy tak nie jest? Ja tak powiedziałem. Pani, która mi wyznaczyła 2 miesiące czekania na badanie strun głosowych. Mówię, to chyba mnie przywiozą do pani. Nie lubimy czekania. A czy wiecie, że większość naszego życia spędzamy czekając? Jeśli my nie umiemy się tego nauczyć, to jak ma Bóg wzmocnić naszą wiarę? Podczas czekania przerabiamy wiele lekcji, których Bóg chce nas nauczyć. Ktoś zapytał małego chłopca, ile masz lat? 3. Kiedy będziesz miał 4? Jak skończę 3? Proste? Proste. Trzeba czekać. Nie można przejść do 4, jeśli się nie przeżyło całych 3 latek. Nie można przeskoczyć czasu i prób. Są rodzaje czekania, które są błahostkami, a drażnią nas. Ale jest czekanie, które naprawdę testuje nas. I znów przykład w Starym Testamencie. Kiedy szli do ziemi obiecanej, idąc z Egiptu do tej ziemi obiecanej, mogli dotrzeć w ciągu 2 lub 3 tygodni. Ile to trwało? 40 lat. Dlaczego stracony czas? Ponieważ Biblia powiada, Bóg prowadził ich w podróży. To On powiada, ja was prowadziłem. Oni nie szli sobie samopas. Oni myśleli, że ich prowadzi Mojżesz, Jozue. Tak naprawdę Bóg powiada, ja was prowadziłem. Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan Bóg twój prowadził cię przez 40 lat po pustyni, aby cię ukorzyć i doświadczyć, i aby poznać, co jest w twoim sercu. Czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie? Oto test. Dlaczego? Kiedykolwiek znajdziesz się w sytuacji, gdy czekasz, nie bądź w pośpiechu. Pamiętajmy, Bóg się nie śpieszy. Bóg nigdy się nie śpieszy. To my nie cierpimy pośpiechu. Bóg jest bardziej zainteresowany we wzroście naszej wiary niż w czymkolwiek innym. No to zaczynamy pytać. Panie, ale kiedy? Kiedy moje małżeństwo zacznie się poprawiać? Kiedy coś się w nim zmieni? Albo jeśli jesteś singlem. Panie, no ale kiedy znajdę tego najwłaściwszego? Jak długo to jeszcze będzie trwało? Każda rzecz. Nie tylko szukanie partnera. Wiele rzeczy w życiu. Panie, jak długo jeszcze? Kiedy będziemy mieli dziecko? Albo kiedy znajdę właściwą pracę? No pytanie, kiedy będziemy mieli dziecko, to chyba niesłusznie zadałem, co? Niektórzy powiadają, Panie, jak długo jeszcze nam się uda nie mieć? To dzisiaj taki jest. Być może czekasz długi czas już. Ale pamiętaj, kiedy czekasz, kiedy jesteś w rozterce, w depresji, w rozpaczy. Nie czekasz sam. Bóg jest tam z tobą. Bóg używa trudności, czasu. On pracuje za kulisami. Czasami nie wiemy o tym. Nie czekasz sam. Musimy nauczyć się czekać cierpliwie. Jeśli naprawdę będę rósł w wierze, to muszę nauczyć się cierpliwości. Ponieważ Bóg chce, byśmy wzrastali. Jego planem nie jest, aby nas zdołować, położyć plackiem i powiedzieć, jesteś do niczego. Jego plan brzmi, chcę, byś urósł w wierze, byś był człowiekiem wiary. Tak jak o tych innych powiedziane jest w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków. Jeśli po pierwszych minutach, po kilku dniach poddajesz się i powiadasz, nie czekam w ogóle, poddaję się, daj sobie zero. Jeśli jesteś jednym z tych, który cały czas narzeka, skarżysz się, a Panie, ale tamto, no dobrze, no Ci wierzę, dwa możesz sobie postawić. Ale jeśli uczysz się czekać i trwasz w tym wiernie, trzymasz się Boga, możesz dostać 10 punktów. Chcemy, by Bóg pomnażał naszą wiarę. I jesteśmy skłonni modlić się niebezpieczną modlitwą, siostry i bracia. Boże, przydaj mi wiary. To niebezpieczna modlitwa. Bo jeśli poprosisz Boga, przydaj mi wiary, On cię przeprowadzi na pewno przez te 4 punkty, o których wspomniałem. Być może, że Bóg teraz testuje twoją wiarę przez różne polecenia. Może kazał ci coś zrobić, ale nie zrobiłeś tego jeszcze. To jest czas, by pójść w wierze. Może coś jest, czego nie wymieniłem, a możesz to zrobić. Pójdź do Boga. Ale ty myślisz sobie, Boże, ty nie wiesz, co ja robię, jak jest. No są ludzie, którzy myślą, że Bóg nie wie i udzielają Mu lekcji. Nawet w modlitwach. Panie Boże, Ty wiesz, tam napisałeś. A Pan Bóg wie, co napisał w Biblii. Nie musicie Mu przypominać. On wie, co napisał. Powiedz, czy Ty wiesz o tym? Czy to realizujesz? Czy to Słowo jest w Twoim życiu? Panie, Ty nie wiesz, jak żyję, w jakich trudnościach dzisiaj jestem. Wie, jest z Tobą. Nie poddawaj się. On testuje Twoją wiarę. Kiedy On testuje Twoją wiarę, to nie uciekaj. Nie złość się. Nie bądź przestraszony. Zwracaj się do Boga. Wiecie, z chrześcijanami to jest tak, jak z herbatą w torebkach. Dopóki jest w torebce, tam ten proszek, nie wiesz, co tam jest. Włóż do gorącej wody i się dowiesz. I tak jest z chrześcijanami. Przejdziesz przez próby. Bóg zrobi test, już wiadomo, kim jesteś. Herbata czy lurka? Musisz to sprawdzić. To będzie gorące, to będzie parzyć, to będzie boleć. Będziesz narzekał. Myślisz, ale Boże, kiedy? Już nie wytrzymam. Dlaczego nie odpowiedziałeś jeszcze na moją modlitwę? 3 emeryci grali w golfa i cały czas narzekali. Jeden z nich mówi, te przeszkody wodne, tu, te oczka to są za duże. Nie dają rady przebić. A drugi mówi, te dołki i górki są za wysokie, to się nie da przejść. A górki są za wysokie. W końcu trzeci nie wytrzymał, mówi, przynajmniej jesteśmy po prawej stronie trawy. Nie poddawaj się. Chwal Boga i wiedz, że jesteś po prawej stronie trawy, po właściwej stronie życia. Kiedy jesteśmy wewnętrznie uporządkowani, to widać to na zewnątrz. W wielu psalmach jest to rozpoznawalne. Czemu rozpaczasz, duszo moja? Czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. To są słowa zachęty. Te słowa pokazują kogoś, kto się nie zgadza być w depresji, mieć złe myśli. Wie, jakie jest lekarstwo dla jego duszy. Ufaj Bogu, pozwól Mu na ten test w swoim życiu i przejdź go pomyślnie. Czy to jest zaskakujące, kiedy Jakub mówi, że te próby mogą być radosne? No oczywiście, że jest zaskakujące. Kto lubi próby? Nikt, uciekamy. Co myśleli chrześcijanie tamtych dni? Kiedy to usłyszeli, mogli być przerażeni. Czy ten Jakub nie wie, co my przechodzimy? Przeganiani jesteśmy z miejsca na miejsce. Prześladują nas, wyśmiewają nas. Oddajemy życie dla Boga. Jedni są wyrwani, a wielu oddało już swoje życie. Rozproszeni, musieliśmy opuścić swoje domy. Nie mamy nic. Nie mogliśmy nic z sobą zabrać. Ale kiedy spoglądam wstecz, to ci ludzie przynieśli Ewangelię do Europy. To ci ludzie testowani są dla mnie dziś zachętą. Czemu rozpaczasz? Czemu drżysz? Czemu się buntujesz? Coś ci się nie podoba. Zaufaj Bogu. Bóg się nie zabawia nami. On tu nas nie postawił na tej ziemi, aby bawić się z nami. Ale On chce, byś trafił tam do wieczności. Byś ominął to najgorsze miejsce, które jest tylko dla diabła i jego aniołów. Nikt z nas nie oczekuje z radością na próby. Z niecierpliwością. Och, już bym chciał być doświadczony. Nie czekajcie tak. I nie mówcie, o, jakby było prześladowanie, to by dopiero chrześcijanie byli wierni. Ty myśl o tym, jaki jesteś dzisiaj ty wierny, a nie jakby przyszło prześladowanie. Nie proś o nie, bo jak przyjdzie, nie przeżyjesz może. Czy jesteś na to gotowy? Czy jesteś przygotowany na to? Ale za każdą chmurą jest nadzieja słonecznego blasku. Ale nasza modlitwa zwykle jest taka. Boże, zabierz to. Uwolnij natychmiast, jak najszybciej. Zapytano pewnego wierzącego człowieka. Jaki masz ulubiony werset w Biblii? I nie przyszłoby nam do głowy. I zdarzyło się. Pierwszy rozdział Księgi Hioba, 13 wiersz. I zdarzyło się. Pastor zaintrygowany pyta, ale dlaczego? Bo kiedy przechodzę przez próby i doświadczenia, dziękuję Bogu, że zdarzyły się i nie przyszły, by pozostać. Chwała Bogu. Próby nie przychodzą, aby być z nami do końca życia. One przychodzą i przechodzą. Jakub nie powiedział, bądź szczęśliwy, gdy spotkasz trudności. Bądź radosny w próbach. Nie bądź z żędą. Jeśli w tym tekście zebraliście 40 punktów, jesteś na właściwym miejscu. Jeśli nie, pracuj z Bogiem w teście wiary, aby być błogosławionym. Bo wtedy błogosławiony mąż, człowiek, kiedy ma doświadczenia. Szczęśliwy człowiek, przeczytam w nowszym tłumaczeniu, który przechodzi przez próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma wieniec życia, który Bóg obiecał tym, którzy go kochają. Jeśli masz 40 punktów, masz wieniec życia. Oczywiście to jest wszystko pewna kaznodziejska retoryka, ale to, co mówi Biblia, jest prawdą. Bóg chce, abyśmy otrzymali życie wieczne, abyśmy otrzymali wieniec życia. Przejdź te próby, zmierz się z tymi próbami, a będziesz szczęśliwą osobą, błogosławioną. Niech Pan nas w tym poprowadzi. W końcu Bóg dużo więcej poświęca uwagi naszemu charakterowi niż naszemu komfortowi. W końcu pewnego dnia wszystko to zostawimy i albo spotkasz się ze swoim Panem, albo rozminiesz się z Nim. Czy już czekacie na wieniec życia, na koronę życia? Niech was Bóg błogosławi. Powstańmy, oddajmy chwałę Wszechmogącemu Bogu. Amen.